Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 19. Wydaje mi się, wielmożny panie, że wszystkie te nieszczęścia spadły na nas w ciągu dni ostatnich i są karą za grzech, jaki popełniliście przeciwko zakonowi rycerstwa, nie zdzierżywszy przysięgi. Ślubowaliście przecie, że nie będziecie jedli chleba na obrusie, że nie pofolgujecie sobie choćby i za królową i że wiele innych prywacji zniesiecie, póki nie zdobędziecie hełmu Malandrina, czy jak mu tam, temu Maurowi. Dobrze gadasz, Sancho, rzekł Don Kichot, ale po prawdzie całkiem mi to z pamięci wypadło. Takoż możesz to mieć za rzecz niezawodną, że ta przygoda z derą i skokami w powietrzu spotkała cię za to, że w stosownej porze i na stosownym miejscu o przysiędze tej mi nie przypomniałeś. Co do mnie, to uchybienie to naprawię, gdyż w stanie rycerstwa są sposoby na wszystko.
— A czy ja, wielmożny panie, to ślubowałem? — zapytał Sancho.
Nie wchodzi to w rachubę, żeś nie ślubował, odparł Don Kichot. Wystarczy, żeś miał udział w moim grzechu. Jakkolwiek by jednak było, trzeba pomyśleć o naprawie.
Jeżeli tak jest, rzekł Giermek, tedy miejcie to, panie, na pieczy, aby drugi raz tym ślubom nie chybić, gdyż znów może przyjść ochota tym upiorom poigrać ze mną, albo i z wami, skoro ujrzą, że trwacie nadal w swej niedbałości.
Gdy taką bawili się rozmową, noc zaskoczyła ich w pół drogi. Oni zaś nie wiedzieli wcale, gdzie im stosownego schronu szukać należy. Na domiar złego przymierali głodem, gdyż po stracie sakiew bez żywności zostali. Sancho zapewniał, że ponieważ jest to główny trakt, więc gdzieś tu w odległości jednej lub dwóch mil jakaś oberża znajdować się musi. Przebijając się tak przez mroki, Giermek, umierający z głodu i pan pełen dobrego apetytu, ujrzeli nagle po prawej ręce wielką ilość świateł, podobnych do gwiazd ruchomych. Na ten widok Sancho ścierpł ze strachu, a Don Kichot mocno się zastanowił. Jeden ściągnął konia za cugle, drugi osła za uzdeczkę. Stanęli jak wryci, patrząc pilnie, co by to być mogło. Ujrzeli, że światła zbliżają się ku nim i że w miarę zbliżania się coraz większe się stają. Wówczas Sancho zaczął się trząść, jakby miał żywe srebro we wszystkich członkach ciała. Don Kichotowi zaś włosy dęba na głowie stanęły. Zdobywając się jednak na odwagę, rzekł:
bez wątpienia, Sancho, szykuje się tu jakaś wielka i niebezpieczna przygoda, w której będę musiał okazać całą dzielność moją i męstwo.
O nieszczęsna moja dola, wykrzyknął Sancho, jeżeli jak na to patrzy, ma to być nowa przygoda z upiorami, cóż poczną moje biedne boki i żebra?
Choćby nie wiem, jakie to były straszydła, nie pozwolę im tknąć jednego włoska na twojej głowie, odparł Don Kichot. Jeżeli zeszłym razem tak igrali z tobą, to jeno dlatego, że nie mogłem przeskoczyć przez mur od dziedzińca. Teraz jednak znajdujemy się w szczerym polu, gdzie mogę swobodnie mieczem szermować.
A jeżeli wielmożnego pana zaczarują i w odrętwienie wprawią, jak wtedy? Spytał Sancho. Cóż przyjdzie z tego, że znajdujemy się w otwartym polu?
Mimo to, odparł Don Kichot, proszę cię, Sancho, abyś nie tracił odwagi, gdyż z eksperiencji swojej wkrótce poznasz, ile ja mam animuszu.
Będę ją miał, jeśli Bóg pozwoli, rzekł Sancho.
Usunęli się nieco na stronę i jeli patrzeć pilnie na te wędrujące światła. Wkrótce ujrzeli kilku ludzi, którzy, jak im się zdało, na zwierzchnie szaty mieli narzucone koszule. W Sanczy na ten widok serce zamarło. Zaczął szczękać zębami, jak człek w febrze będący. Ów przestrach jeszcze bardziej się zwiększył, gdy rozpoznali jasno, co to było. Ze 20 ludzi, siedzących na koniach i ubranych w koszule, trzymało w rękach zapalone pochodnie. Za nimi postępowała lektyka kirem obita, otoczona 6 jezdnymi, których suknie żałobne aż do kopyt mułów sięgały.
Po powolnym chodzie rozpoznać można było, że nie są to konie. Ludzie ubrani w koszule szli, mrucząc coś głosem cichym, a lamentliwym. Te dziwaczne zjawy o tak późnej porze i w tak odludnym miejscu wystarczyły całkiem, aby napełnić strachem serce Sanczy, a nawet i serce jego pana, gdyby nie to, że podczas gdy całe męstwo Giermka w niwecz się rozwiało, Don Kichot wyobraził sobie, iż musi to być jedna z przygód w jego księgach zawartych. Rycerz nasz wykoncypował sobie, że lektyka jest trumną lub marami, na których niosą rycerza srodze poranionego albo i martwego, i że jemu jednemu zemsta ma być pozostawiona. Nie tracąc czasu po próżnicy, zniżył kopie, umocnił się na siodle i pełen hamowanego męstwa stanął w poprzek drogi, którą ci ludzie w koszule ubrani przejść musieli. Gdy się zbliżyli, rzekł podniesionym głosem: — Stójcie tu, ktokolwiek jesteście! I zdajcie mi zaraz sprawę, skąd idziecie, dokąd zmierzacie i co na tych marach niesiecie. Według pewnych oznak sądzić można, że albo wy komuś szwanku czyniliście, albo was ktoś pokrzywdził. Muszę koniecznie o tym wiedzieć, aby was ukarać za zło, którego byliście sprawcami, lub też pomścić was za wyrządzoną wam krzywdę. Spieszno nam bardzo. Odparł jeden z ludzi ubranych w koszule. Do oberży jeszcze kęs drogi, tak iż nie mamy czasu bawić się w próżne rozmowy i odpowiadać na wasze pytania. I spiąwszy muła ostrogą, chciał przejechać mimo. Don Kichot poczuł się bardzo urażony tym responsem. Schwyciwszy przeto jego muła za cugle, krzyknął: — Stój! Naucz się przystojnie znajdować i odpowiadaj na to, o co się pytam, gdyż w przeciwnym razie rozpocznę walkę z wami wszystkimi. Muł był tak bardzo płochliwy, że gdy Don Kichot ujął go za uzdę, rozwierzgał się, wspiął i wywalił się wraz ze swym panem na ziemię. Jeden z pieszych pachołków jął wówczas miotać obelgi na Don Kichota, który pełen kolery i rankoru rzucił się, nie mieszkając, ze zniżoną kopię na pierwszego z brzegu żałobnika i zwalił go na ziemię, ciężko poturbowanego. Później napadł na innych i aż miło było patrzeć, jak gracko się uwijał, wprawiając ich wszystkich w zamieszanie. Zdawało się, że Rosynantowi skrzydła wyrosły. Ludzie ubrani w koszule byli strachliwego przyrodzenia, a do tego nie mieli przy sobie żadnej broni. W jednej chwili pierzchnęli też z pola bitwy i jęli pomykać przez pola z płonącymi pochodniami w rękach, sprawiając wrażenie maszkar i larw chodzących po świecie w mięsopustne noce. Żałobnicy zaś, zaplątani w długie suknie i sutanny, nie mogli się nawet poruszyć, tak iż Don Kichot prał ich do woli i zmusił wkrótce do ustąpienia z placu. Sancho przypatrywał się tej rozprawie, pełen admiracji dla zuchwałego męstwa swego pana i mówił do siebie: — Ani chybi, mój pan musi być tak dzielny i mężny, jak sam o tym mówi. Obok człeka, który spadł z muła, leżała na ziemi pochodnia. Przy jej blasku Don Kichot mógł dobrze widzieć. Podszedłszy do nieszczęśnika, zbliżył ostrze lancy do jego szyi, żądając, aby się poddał, gdyż w przeciwnym razie żywot postrada. Człek powalony na ziemię rzekł: — Aż nadto jestem poddany, gdyż ruszać się nie mogę, mając jedną nogę złamaną. — Zaklinam was, panie, nie zabijajcie mnie. Jeżeli jesteście rycerzem chrześcijańskim, gdyż popełnilibyście wielką zbrodnię, jestem licencjatem i otrzymałem już pierwsze święcenia. — Cóż za diabeł sprowadził was tutaj, skoro jesteście duchownym? — zapytał Don Kichot. — Nieszczęście, panie, tylko nieszczęście — odparł człek leżący na ziemi. — Jednakowoż może was spotkać jeszcze gorsze nieszczęście — rzekł Don Kichot — jeżeli nie zadowolicie mnie i nie odpowiecie na wszystko, o co się uprzednio pytałem. — Łatwo was zadowolę, odrzekł licencjat. Dowiedzcie się, panie, że chociaż powiedziałem wam, że jestem licencjatem, w rzeczywistości jestem tylko bakałarzem. Nazywam się Alfonsem Lopezem, rodem z Alcovendas. Szedłem z Baezy w towarzystwie 11 księży, tych, którzy właśnie z latarniami pouciekali. Zdążamy do Segowi, odprowadzając ciało pewnego szlachcica, zmarłego w Baez. Niesiemy do grobu jego kości. Grób ten znajduje się w Segowi, w miejscu jego urodzenia. — A któż go zabił? — zapytał Don Kichot. — Bóg — odparł bakałasz.
przez gorączkę trawiącą, którą zesłał na niego. W takim razie Bóg zwolnił mnie od obowiązku pomszczenia się za śmierć jego, co bym uczynić musiał, gdyby go zabił ktoś inny. Ale ponieważ uśmiercił go ten, kto go uśmiercił, trzeba milczeć, co by wypadało zrobić i wówczas, gdyby mnie żywota zbyto. Chciałbym, aby jego rewerencja wiedział, że jestem rycerzem rodem z Manczy. Nazywam się Don Quixote, którego powołaniem jest jeździć po świecie, aby prostować błędy i brać pomstę za krzywdy. Nie wiem, jakie to jest prostowanie błędów, odparł bakałasz, gdyż do tej pory chodziłem prosto, zaś odtąd będę chodził krzywo, dzięki temu, żeście mi, panie, złamali nogę, której już do końca życia nie wyprostuję. Co zaś do krzywdy pomszczonej przez was, to jestem tak skrzywdzony, że już i na resztę dni żywota mego skrzywdzony pozostanę. Największym nieszczęściem dla mnie jest to, że spotkaliście mnie wy, którzy przygód szukacie. Nie wszystko jednakim trybem na tym świecie idzie, odparł Don Quixote. Kaduk chce, że włóczycie się po nocy, ubrani w komrze i w szaty. I w szaty żałobne, z zapalonymi pochodniami w rękach i mrucząc coś pod nosem, tak iż podobni jesteście do jakichś upiorów i istot nie z tego świata. Nie mogłem się powstrzymać od uczynienia tego, co mi mój obowiązek nakazywał. Natarłem na was, a wiedzcie, że uderzyłbym na was również wówczas, gdybym wiedział, że jesteście czartami z piekła rodem, za których was zawsze miałem. Tak chciał mój los nieszczęsny, rzekł bakałasz. Ale teraz błagam was, panie, rycerzu błędny, którzyście mnie w ten sposób uraczyli, abyście dopomogli mi wydostać się spod tego muła, gdyż mam nogę uwięzioną w strzemieniu. O, moglibyście gadać tak i do jutra, odparł Don Quixote. Jak długo myśleliście czekać, aby mi o swoim nieszczęściu powiedzieć? Rycerz nasz zawołał na Sancho Panza, aby przybył, nie mieszkając, ale nasz poczciwiec nie spieszył się zbytnio, gdyż zajęty był zdejmowaniem z muła tobołku z żywnością, które ci ludzie mieli ze sobą. Ze swego kaftana uczynił coś w rodzaju wora i napełniwszy go jak mógł najlepiej, władował go później na grzbiet swego osła. Wreszcie przybiegł na krzyk swego pana, aby dopomóc wydobyć pana bakałarza spod muła. Wpakowali go nań i dali mu latarnię do rąk. Don Quixote poradził mu, aby udał się w drogę ze swymi kompanami, prosząc go zarazem, aby wybaczył mu wyrządzoną sobie krzywdę, gdyż nie leżało to wszak w jego mocy, by się powściągnąć od uczynienia tego, co by uczynił. Sancho rzekł bakałarzowi na pożegnanie. Jeśli przypadkiem tamci panowie dowiedzieć się będą pragnęli, kim jest ów waleczny rycerz, który waszą wielmożność do tego stanu doprowadził, proszę powiedzieć, że to sławny Don Quixote z Manczy, zwany również rycerzem posępnego oblicza. Bakałarz, wysłuchawszy tych słów, odjechał. Don Quixote zapytał Sanczy, dlaczego nazwał go rycerzem posępnego oblicza. Muszę rzec, odparł Sancho, że przyjrzawszy się wam nieco przy świetle latarni, którą niósł ten biedak, spostrzegłem, że macie tak ponure oblicze, jakiego drugiego nie zdarzyło mi się nigdy widzieć. Może pochodzi to z przyczyny trudów poniesionych w tej bitwie, a może też z powodu braku zębów. Inaczej się ta rzecz ma, rzekł Don Quixote. Mędrzec, który wziął przed się spisanie historii moich czynów, uważał za słuszne, abym miał jakiś przydomek, tak jak mieli go ongiś wszyscy błędni rycerze. Jeden zwał się rycerzem płomiennej szpady, drugi jednorożca. Trzeci rycerzem panien, czwarty Feniksa, inny znów rycerzem gryfa albo i śmierci. Z tych to przydomków znani byli w każdym zakątku. Mniemam, że ów rzeczony mędrzec cię natchnął i włożył ci do gęby ten przydomek. Rycerz posępnego oblicza, którego odtąd używać zamierzam. I aby takie miano bardziej było dla mnie stosowne, umyśliłem odmalować na tarczy, gdy tylko będę miał myśl po temu, bardzo ponure oblicze. Nie ma potrzeby tracić czasu i pieniędzy, odparł Sancho. Aby takie oblicze na tarczy wystawić, całkiem wystarczy, gdy wasza miłość ukaże swoją twarz, zwracając ją ku temu, kto się wam przyjrzeć będzie chciał. Wierzajcie mi bowiem, wielmożny panie, a jeśli chcecie, miejcie to i za żart,
że czy to z braku zębów, czy też z głodu, takeście zbrzydli, iż i posępnego oblicza na konterfekcie poniechać można. Don Kichot uśmiechnął się z żartu Sanży. Postanowił na zawsze przyjąć ten przydomek i kazać wymalować go sobie na tarczy, czy też na puklerzu.
Myślę, Sancho, rzekł, że będę wyklęty za to, żem rękę położył na rzeczy świętej. Juxta illud, si quis suadente diabolo. Chociaż, mówiąc po prawdzie, nie dotknąłem jej rękoma, tylko kopią. Poza tym nie chciałem przecie obrazić ani księdza, ani jakiejś rzeczy należącej do kościoła, który miłuje i czcze, jak na prawego katolika i wiernego chrześcijanina przystało. Sądziłem bowiem, że mam do czynienia z upiorami i stworami nie z tego świata. Przypominam sobie także dobrze, co się przydarzyło Cydowi Ruy Diaz, który połamał stołek ambasadora królewskiego w przytomności Ojca Świętego, za co został klątwą obłożony. Od tego dnia Rodryk de Vivar przemienił się w szlachetnego i walecznego rycerza. Bakałarz, jak to już powiedzieliśmy, oddalił się nie pisnąwszy ani słóweczka. Don Kichot chciał sprawdzić, czy trup leżący w trumnie ma kości, czy nie, ale Sancho nie pozwolił mu na to, mówiąc: wyszliście, panie, z tej niebezpiecznej przygody tak obronną ręką, jak to się nigdy dotychczas nie zdarzyło. Ludzie ci, aczkolwiek zwyciężeni i zmuszeni do ucieczki, mogą się opamiętać i zdać sobie sprawę z tego, że jeden tylko człowiek ich tak rozproszył. Zawstydzeni tym i zagniewani, gotowi zebrać się do kupy, powrócić tutaj i sprawić nam tęgą łaźnię.
Osioł czuje się dobrze, góry są w pobliżu, głód nam dokucza. Nic innego tedy uczynić nam nie pozostaje, jak ujść stąd jak najprędzej. Niech, jak to mówią, umarły idzie do grobu, zaś żywy do oberży. Wysforowawszy się ze swym osłem naprzód, poprosił pana, aby jechał za nim. Don Kichot przyznał Sanczy rację, nie odpowiedział tedy ani słowa, jeno ruszył w jego ślady. Ujechawszy kęs drogi leżącej między dwiema górami, znaleźli się na rozległej równinie. Zsiedli z wierzchowców. Sancho zdjął z osła prowiant. Później rozciągnęli się na świeżej trawie i przyprawiwszy swoje pożywienie głodem, zjedli wraz śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Napełnili swoje żołądki wielką ilością zimnego mięsiwa, gdyż Sancho znalazł obfitość żywności w tobołkach księży, którzy zwykle są o potrzebach brzucha nie zapominać. Zdarzyła się inna bieda, którą Sancho znalazł gorszą nad wszystkie. Było to pragnienie, co ich niezmiernie trapiło. Nie mieli bowiem wina do picia ani wody do zwilżenia ust. Sancho, nękany pragnieniem, widząc, iż znajdują się na łące pełnej, bujnej i soczystej trawy, rzekł swemu panu to, o czym powiemy w kapitulum następnym.
Czyta Reda Haddad.